2 Koryntian 11:1. O, gdybyście mogli trochę znieść moje głupstwo, doprawdy znoście mnie, jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Lecz boję się, że czasem tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Tak też wasze myśły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Niektórzy z nas może lubimy skomplikowane rzeczy. Mówię nas, nie ja, niektórzy z was może. Ja lubię proste rzeczy. Ja lubię, kiedy mogę rozumieć, kiedy wiem, o co chodzi. Nie lubię zbyt długich słów, których nie rozumiem, bo wtedy mogę tylko udawać, że rozumiem, ale ja sam wiem, że tylko udaję, prawda? Ja lubię proste rzeczy, które pomagają, które mają jakiś skutek, gdzie można nawet mierzyć, czy jest skuteczny, czy nie, ale skomplikowanych rzeczy mogą czasami brzmieć bardzo ładnie, bardzo fajnie, ale zbyt często one są nie tylko dla części społeczeństwa, które potrafi to rozumieć, ale bardzo często nie mają za dużo pożytku. Ja się cieszę, że Bóg myśli tak samo, że Bóg, kiedy Bóg chciał uratować, ocalić człowieka, kiedy Bóg chciał przygotować sposób, żeby uratować upadłego człowieka, że Bóg postanowił zrobić coś prostego. Postanowił uratować człowieka w taki sposób, że nawet dziecko może to zrozumieć. I to jest dla mnie zachęcające. Im dłużej żyję, tym więcej widzę, jak wszędzie wszystkie filozofie świata, wszystkie religie świata są skomplikowane. I być może dla niektórych to jest bardzo, jak to powiedzieć, im się podoba i przyjmują to fajnie, bo lubią takie rzeczy skomplikowane. Ale jeszcze raz, trzeba zapytać, czy jest w tym jakaś korzyść. Jeżeli zbawienie jest tak skomplikowane, że nikt tego nie rozumie, to kto będzie zbawiony? A jeżeli to jest tak skomplikowane, że to nawet się zmienia co jakiś czas, to jaka jest nadzieja? W końcu, kiedy zrozumiesz, zmieniają i już jest inna metoda zbawienia. Można naprawdę szalać. I teraz chciałbym dzisiaj przeczytać kolejny fragment. Mówimy o prostocie, która jest w Chrystusie. O tym decyzji trzecim. Prostota, która jest w Chrystusie. Teraz pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy. Werset 15. Pierwszy Tymoteusz 1:15. Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Wiarygodne to słowa. Wydaje się, że coraz rzadziej mamy do czynienia ze słowami wiarygodnymi, prawda? Komu możemy ufać? Ciężko. I każdy ma swoją opinię na temat człowieka, który jest wiarygodny, ale samo to, że jest tyle problemów, tyle różnych opinii na świecie, pokazuje nam, że nie jest za dużo wiarygodnych słów. Ale tutaj Bóg powiedział, mamy do czynienia ze słowem wiarygodnym. To jest coś, na co możesz liczyć. To jest słowo, które jest na 100% wiarygodne. Nie ma znaczenia, co powie ateista, nie ma znaczenia, co powie ewolucjonista, nie ma znaczenia, co powie sam diabeł. Wiarygodne to jest słowo, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. To nie jest bajka. Historia mówi nam, że był taki Jezus. To nie jest wymysł człowieka. To nie jest legenda amerykańska, nie? Albo nie wiem skąd. To nie jest coś, co kto z nas wymyślił. Jezus Chrystus był. Pismo Święte mówi nam, że On jest Bogiem w ciele. Czyli, że Bóg sam objawił się w ciele. On się narodził z dziewicy i przyszedł właśnie w ten sposób na ten świat, ale jako człowiek bez grzechu. I przyszedł na świat, aby co? Aby zrobić rewolucję? Aby wywołać rewolucję? Aby zajmować się problemami społecznymi? Aby uczyć nas, jak umierać? Tak mi mówili wiele razy w Meksyku, wiele razy. Kiedy pytałem, po co przyszedł Jezus? Przyszedł uczyć nas umierać. Nie wiem, czy trzeba się uczyć tego, ale tak myśleli. Przyszedł, co? Aby zbawić.
Amen.
Aby zbawić. Teraz możemy wyciągnąć kilka wniosków z tego fragmentu, z tej myśli. Po pierwsze, że jest jakaś, jak to się mówi, że jest pewne zagrożenie. Prawda? Jeśli ktoś przyszedł zbawić kogoś, to ten, który ma być zbawiony, jest w zagrożeniu, jest problem. On potrzebuje ratunku. Prawda? Jest na basenie jest ratownik. Dlaczego? Bo ktoś może tonąć, prawda? A ktoś zapyta, po co on jest? Bo jestem tutaj, aby ratować tonących. Czyli jest sytuacja, jest takie zagrożenie, prawda? I tutaj też jest zagrożenie. Skoro jest przyszedł zbawić, to jest zagrożenie, że nie będziesz zbawiony, ale że potrzebujesz tego. I według Pisma Świętego każdy z nas potrzebuje zbawienia. Otwórzcie teraz list do Rzymian. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj przeczytam, nie będzie traktowane jako wersety wyrwane z kontekstu, bo myślę, że to, co dzisiaj będę czytał, to każdy wie, że to jest powszechna nauka Pisma Świętego. Na przykład list do Rzymian, 3:10. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. A ty myślałeś, że twoja babcia była dobrym człowiekiem. Według tego nie ma ani jednego człowieka sprawiedliwego. I według nas są dobrzy ludzie, prawda? prawdopodobnie wy jesteście dobrymi ludźmi, że nie chcecie mnie dzisiaj atakować, ukraść i tak dalej, ale Bóg powiedział, że nie ma innego sprawiedliwego. Czyli każdy ma coś na sumieniu. Każdy ma grzech w sobie. Każdy ma złe myśli. Każdy nieraz mówi coś nie tak. Każdy nieraz robi coś nie tak. Nie ma człowieka sprawiedliwego. Czy ktoś z nas nigdy w życiu nie skłamał? Nie ukradł? Nie powiedział coś niesłusznego? Nie myślał o czymś niesłusznym? Nie zrobił czegoś złego? Każdy z nas jest grzesznikiem. Czyli jest zagrożenie. Człowiek grzeszny potrzebuje przebaczenia. Otwórzcie teraz list do Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Ewangelia Jana 8:24. Jezus mówi tak. Jan 8:24. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie we swoich grzechach, bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Umrzecie w swoich grzechach. Nie ma gorszego sposobu na śmierć, niż umrzeć we swoich grzechach. Lepiej umrzeć biedny. Lepiej umrzeć bez wykształcenia. Lepiej umrzeć bez rodziny, niż umrzeć w swoich grzechach, bo nie ma ratunku po śmierci. On powiedział, umrzecie w swoich grzechach. Dlatego mówię, to jest prawdziwe zagrożenie. Zagrożeniem jest to, że jeśli umrzesz w swoich grzechach, nie ma już ratunku. Ale mówiłem, że jest prostota w Chrystusie, prawda? Jest prostota. Teraz nasz tekst, to jest pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział mówi tak. Chrystus, Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Już wiemy, że jest zagrożenie. Powiem jeszcze jedną rzecz, to jest nie do końca przyjemna i to, że istnieje piekło. Jezus powiedział tak, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie mogą zabić duszy. Bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Nikomu nie życzę piekła, ale nie jest mądre powiedzieć, nie, mi się wydaje, że nie ma piekła. Jezus powiedział, że jest piekło. I to jest wiarygodne słowo. Jezus wie o wiele więcej niż ja i On powiedział, że jest piekło. A więc jest zagrożenie. Jeśli umrzesz we swoich grzechach, według Pisma Świętego, to już koniec szans. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Pierwszy ten wniosek jest zagrożenie. Gdyby nie było zagrożenia, po co miałby przyjść, prawda? Gdyby nie było takiego ryzyka, że zginiesz, nie ma potrzeby na jego przyjście. Przyszedł, aby zbawić. Drugi wniosek z tego wynika, ty nie możesz zbawić sam siebie. Skoro on przyszedł, aby zbawić, ty nie możesz zbawić sam siebie. Ty nie możesz. Gdybyś mógł, on by nie przyszedł, prawda? Dlaczego jest na basenie ratownik? Bo tonący nie może zbawić siebie. Nie jeśli nie umiesz pływać, uwierz mi, nie możesz się ocalić. Prawda? A więc przyszedł Jezus, bo ty nie możesz zbawić sam siebie, chociaż czasami ludziom się wydaje, że mogą. Ile razy spotykamy kogoś, który mówi, ja jestem dobrym człowiekiem. A czy wiecie, że Jezus powiedział, że nikt nie jest dobry? Że tylko Bóg jest dobry? Tak powiedział Jezus, nikt nie jest dobry. Według nas są dobrzy i są źli ludzie. Według Boga on patrzy i mówi, sami grzesznicy. O, ale jestem lepszy od tamtego. Okej, okay, dobra, może jesteś, ale jest ktoś lepszy od ciebie, a wtedy co? Czyli ty mówisz, ja jestem dobry, bo tamten jest zły. A tamten mówi, ja jestem dobry, bo ten jest zły. Czyli jesteś dobry. Zależy, z kim się porównujesz, prawda? A Bóg jest doskonały, sprawiedliwy, mówi, nie ma żadnego dobrego człowieka. Każdy jest grzesznikiem. Nie możesz zbawić sam siebie. Otwórzcie teraz list do Galacjan. List do Galacjan, 3 rozdział. Argumentacja jest taka. Ja jestem dobry, bo ja przestrzegam przykazań Bożych. Nie zabijam. Okej, okay, to jest jedno przykazanie. Jeszcze jest kilka innych, prawda? Ciekawe, że wszyscy mówimy, nikogo nie zabiłem. Prawie nikt nie mówi, nigdy nie kradłem, nigdy nie bluźniłem, nigdy nie pożądałem, nigdy nie brałem imienia Boga nadaremnie. Wszyscy mówimy, nikogo nie zabiłem, ale Bóg powiedział więcej niż tylko nie zabijaj. I lubimy wybierać te przykazania, których większość z nas nie łamie i mówimy, ja przestrzegam, nikogo nie zabiłem. Galacjan 3:13, 10 werset, 3:10. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane. Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. Przekleństwo jest nad tymi, którzy nie wytrwają w wypełnianiu wszystkiego. Ludzie mówią, ale wiesz, ja staram się przestrzegać dekalogu. Może tak, może nie, nie wiem. Chyba tylko ty i Bóg wiecie, czy naprawdę się starasz. Zawsze. A nawet jeśli tak. Kiedy było to przyjęte jako usprawiedliwienie? Czy kiedyś zostałeś zatrzymane przez policjanta za szybką, zbyt szybką jazdę? Przyznaj się, ja tak. A co mówisz? Proszę pana, starałem się. Tak? Może tak mówiłeś. A on co odpowiedział? O, przepraszam bardzo, teraz wszystko jest jasne. Może pan jechać. Pan się starał. Tylko to jest ważne, tylko to się liczy, to dobra. Miłego dnia. Tak było? Jeśli tak, to spróbuj tak zrobić z podatkami. Z urzędem skarbowym. Mam nadzieję, że nikt nie miał problemu tam, ale na pewno to będzie problem, nie? A czemu pan nie zapisał z wszystkich dochodów? Starałem się. To nie wystarczy, prawda? Stara się nie wystarczy nawet tu na ziemi. Być może w pewnych sprawach tak, ale nie na sądzie, prawda? I ciekawe, że nikt też nigdy nie mówi, ja jestem dobry, staram się nie zabijać nikogo. Zauważyłeś? Nikt nie mówi, staram się nie zabijać. Wszyscy mówią, nikogo nigdy nie zabiłem. Staram się nie kłamać, staram się nie kraść, staram się nie... Ale nikogo nie zabiłem. Czyli rozumiemy, że jest różnica pomiędzy przestrzeganiem a staraniem, prawda? Nie możesz zbawić sam siebie, dlatego że Bóg jest o wiele bardziej sprawiedliwy i surowy niż najlepszy policjant. Ja szanuję policjantów, żeby nie było nieporozumienia. Ja szanuję ich na maksa. Nawet kiedy zatrzymują mnie, szanuję. Wiem, że pan robi swoją pracę, przepraszam, to moja wina. Ale Bóg jest o wiele bardziej sprawiedliwy. Czy myślisz, że dasz radę z Bogiem targować? Albo usprawiedliwić się i powiedzieć, Panie Boże, starałem się. Co? A czemu nie łapiesz tamtych łobuzów? Próbuj tak z Bogiem zrobić. Zobaczysz, jaki jest On sprawiedliwy. On powie, ja nie ma problemu, nie ma pośpiechu. Ja wiem, gdzie wszyscy są. Wiesz, policja ma ograniczenia, prawda? Ty mówisz, no polecia tam, a ty zatrzymujesz mnie. Dobra, dobra, Bóg mówi, ja wiem, gdzie wszyscy są. Nie ma, a teraz jesteś ty przede mną. Jak się usprawiedliwisz? Nie możesz zbawić sam siebie. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Werset 11, 10, 18, 10. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął, czyli taki zagorzały, religijny człowiek. Stanął i tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jaki ten celnik. Czyli to, co mówiłem. Uważał, że jest dobry. Lepszy przynajmniej od innego. Od tego celnika. I wszyscy mamy, wiemy, co to jest celnik, prawda? Poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. Ten człowiek myślał, że skoro on daje dziesięcinę i on pości dwa dni w tygodniu, będzie dobrze. Myślał, że może zbawić sam siebie przez takie poświęcenie się. Post, ofiara na kościół, że to usprawiedliwi go. Jest problem. Otwórzcie list do Efezjan, drugi rozdział. Jeśli czytasz tamten fragment dalej, zobaczcie, że nie został ten faryzeusz usprawiedliwiony. Efezjan 2, 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jeśli dzisiaj nie zapamiętasz niczego, zapamiętaj tego wersetu. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. O co chodzi? Czy Bóg nie chce dobrych uczynków? O, bardzo Bóg pragnie dobrych uczynków. Problem jest, że nie mamy tego. Mamy same złe uczynki. Nawet kiedy robimy dobrze. Nawet kiedy robimy dobrze. Ile razy to robimy, żeby ktoś nas zauważył? Żeby dostać coś w zamian? Aby się chwalić? I Bóg powiedział, że zbawienie nie jest z uczynków. Oznacza to, że nie ma człowieka, który się dostanie do nieba dzięki swoim dobrym uczynkom. To brzmi dla niektórych bezsensownie. To brzmi dla niektórych nielogicznie. Ale pamiętaj, zbawienie, czyli Ewangelia, jest prostym przesłaniem. Bo teraz zastanów się, gdyby zbawienie było tak, jak ludzie myślą, z uczynków, czyli trzeba coś dobrego zrobić, co trzeba by było zrobić? Jaki procent? Jaki podział? Jak często? Ile razy można upaść? Ile razy można łamać przekazania? Nie da się określić, bo dlatego każda filozofia na świecie, każda religia ma inną metodę, inną filozofię na temat zbawienia. Jedni mówią tyle. Ludzie mówią, trzeba dać tyle. Inni mówią, nie można tego zrobić. I jest masa tych różnych reguł, przekazań, zakazów, nakazów. I nie można to sprecyzować, żeby ktoś wiedział, czy zrobił. Dlatego nikt z takich ludzi, którzy wierzy w to, co mówi religia, nie ma pewności zbawienia. Bo nigdy nie wiadomo. To jest tak, jak kiedy ja robię te... jak to się mówi? Bo ja płacę podatków też w moim kraju i uwierz mi, nasze formularze są o wiele bardziej skomplikowane. Jest tego czasami dla niektórych setki różnych form. Ja sam jestem nikim. Ja chyba 15 różnych druku muszę wypełnić. Tam jest o tego i tego i on tego i ten procent i to i to. O! Nie wiem, co się dzieje. A tak jest dla wielu ludzi i ze zbawieniem. Tak skomplikowane, że nikt tego nie zrozumie. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Czyli nie możesz zbawić sam siebie. Gdybyś mógł, Jezus by nie przyszedł. Galacjan, drugi rozdział. Galacjan, drugi rozdział. Werset 21. Nie odrzucam łaski Boga, jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno. Jeśli przez prawo Boże, jeśli przez przestrzeganie przekazań Bożych możesz być usprawiedliwiony, powiedz mi, po co przyszedł Jezus Chrystus. Jeśli ty możesz, jeśli każdy z nas, bez wyjątku, każdy chory na raka człowiek może zostać uzdrowiony jedzeniem pół kilo kapusty codziennie, po co są lekarze? I czemu tyle osób ma raka? Bo jest problem z rakiem, prawda? To nie jest takie proste. Przyszedł Jezus, aby zbawić nas, dlatego, że my nie możemy zbawić sami siebie. Trzeci wniosek. Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, bo nikt inny nie może ciebie zbawić. Nikt. Nie ma nikogo. Słynny werset, chyba gdzieś mamy na ścianie. Tam jest. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Patrz, jak Jezus jest taki ekskluzywny, jeśli chodzi o zbawienie. Mówi, tylko ja. Tylko przeze mnie. No jak on śmie powiedzieć, że tylko on, tylko przez niego on tak powiedział? Pytanie brzmi, czy jego słowo jest wiarygodne, czy nie? Zauważ, jak popularny jest Jezus, kiedy uzdrawia, kiedy daje jeść, kiedy nawet kiedy krytykuje tych religijnych ludzi. Wszyscy brawo, brawo, brawo! Daj więcej jedzenia, uzdrów i tak. Ale kiedy Jezus mówił, to jego słowa nie były zawsze takie przyjemne. Jezus nie był taki, jak to się mówi, ekumeniczny. I nie mówił, każda droga prowadzi do Boga, tak jak dzisiaj słyszymy, prawda? Co mówił? Ja jestem. I czy pamiętacie, przed chwilą czytaliśmy werset z Ewangelii Jana, Jezus powiedział, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. To nie jest człowiek, to jest Bóg sam w ciele, który powiedział, tylko On. Powiedział tylko przeze mnie. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi. Nikt nie może ciebie zbawić z ludzi na świecie, na tej ziemi. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. Jeden bowiem jest Bóg. Zgadzamy się? Ile jest Bogów? Jeden Bóg. Zgadzamy się. Sam Bóg powiedział w dekalogu, nie będziesz miał co? Innych Bogów przede mną. Amen. Nie ma innego Boga. Jest jeden prawdziwy Bóg. Ale ktoś powie, ale szatan jest nazwany Bogiem tego świata. Oczywiście tak. Czyli on jest fałszywym Bogiem, prawda? Ale jest jeden prawdziwy Bóg, Stwórca. Czytajmy dalej. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Jeden Bóg, jeden pośrednik. Tak samo jak nie ma innego Boga prawdziwego, nie ma innego pośrednika prawdziwego. Jest tylko jeden pośrednik. To wyklucza każdego innego. To wyklucza mnie, ciebie, prezydenta, adwokata, pastora, kapłana, każdego człowieka to wyklucza, bo jest tylko jeden pośrednik. Między Bogiem a tobą nie ma innego pośrednika. Dlatego Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić grzeszników, bo nie ma innego. Apostoł Piotr powiedział w Dziejach Apostolskich, Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział, powiedział tak, to jest kazanie Piotra, apostoła, który też nie był pośrednikiem, prawda? On był apostołem, on głosił Ewangelię, ale on nie był pośrednikiem i on co mówi o Jezusie Chrystusie? Dzieje 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innego. Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić grzeszników. Z tego wynika jest nadzieja. Jest nadzieja. Co by było, gdyby było napisane, Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić Żydów. Miałbyś nadzieję? Aby zbawić czarnych. białych, bogatych, religijnych, przystojnych. O, ale przyszedł, aby zbawić kogo? Grzeszników.
Amen. Dzięki Bogu.
Zobacz, jaki dobry jest Bóg. Jaki, jak wielka jest Jego miłość. Jak wygląda Twoja miłość? Kogo Ty kochasz? I bądź szczery. Kochasz wszystkich bezwarunkowo? O, tam mówimy, prawda? Ale Bóg wie inaczej. Gdybym Ci śledził w ciągu dnia, gdybyś mnie śledził, mówiłbyś, o, chyba nie kochasz wszystkich nie, bezwarunkowo, prawda? Nie jest łatwo kochać wszystkich ludzi. Ale Bóg ukochał ten świat. Tak, bowiem Bóg umiłował świat, dał swego jednorodzonego Syna, aby co? Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Amen.
Aby zbawić grzeszników?
Tak.
Wiecie, jak wielka jest ta nadzieja? Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Ten fragment opisuje to najlepiej. Opisuje ten problem, bo to jest niby proste, że przyszedł zbawić grzeszników, bo wiesz, każdy mówi, tak, Jezus umarł za wszystkich. Tak, i zgadzamy się. Ale tak naprawdę wielu osób myśli, tak, umarł za wszystkich i najlepsi będą zbawieni. Nie? Ci, co nie grzeszą dużo, będą zbawieni. Umarł za wszystkich, ale tylko najlepsi mają szansę. Taka jest mentalność człowieka. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 10 werset, 9-10. Gdy Jezus siedział za stołem w jego domu, przyszło wielu celników i grzeszników i usiedli z Jezusem oraz jego uczniami. Widząc to, faryzeusze zapytali jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel je celnikami i grzesznikami? Byli źli. Byli, powiedzmy, zbulwersowani. No jak on śmie jeść z takimi ludźmi? Oni są brudni, grzeszni, okropni, złodziejami. Nie. Mieli na myśli, on powinien z nami jeść obiad. My jesteśmy religijni. My jesteśmy dobrymi ludźmi. Skąd wiemy? Bo w 12 wersecie Jezus odpowiedział. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im, niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza.
Amen.
Halo? Lubisz proste rzeczy? To jest proste, nie?
Amen.
Kto potrzebuje lekarza? Chory. Kiedy czujesz się świetnie, uwierz mi, nie myślisz o lekarzach. Ale dzisiaj bym chciał naprawdę stać w kolejce i do lekarza i czekać, i czekać, i czekać, i czekać. I ewentualnie płacisz tyle prywatnie? Nie, o tym nie myślisz, kiedy jesteś zdrowy. Nawet chyba nie zawsze dziękujesz Bogu za to, prawda? O, kiedy jesteś chory, wtedy wiesz, że potrzebujesz, chociaż facet powie, nie pójdę, jestem chora, nie pójdę, to prawda, ale wiemy, że potrzebujemy, tylko że nie lubimy się przyznać. Kto potrzebuje lekarza? Chory. Do kogo przyszedł Jezus? Do chorych, do grzeszników.
Amen.
Nie do dobrych, nie do sprawiedliwych. Niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. I tu jest sedno problemu. Przeciętny człowiek myśli, że jest zdrowy. A ja wiem, czy ja grzeszę? Muszę o tym myśleć. Tak mówi człowiek, prawda? A ja wiem, czy naprawdę? Nie, chyba rzadko. Są inni o wiele gorsi ode mnie. Nawet mi mówili nieraz, wie pan co, mój największy grzech to jest to, że jestem zbyt dobry, a ludzie wykorzystują mnie. To słyszałem wiele razy. Taka pokora, nie? Czy jest to możliwe, że ty akurat jesteś zdrowy i nie potrzebujesz lekarza? Bo jeśli tak, tylko ci się wydaje, że jesteś zdrowy. Bo Bóg wie inaczej. Bóg zna prawdę. I Bóg mówi, nie ma człowieka zdrowego, ani sprawiedliwego, ani dobrego. Nie możesz zbawić sam siebie, nikt też ciebie nie zbawi. I jednak jest nadzieja, bo Jezus umarł, by zbawić kogo? Grzeszników. Jeszcze jedną rzecz. I to jest to taki wniosek, że jest to, że tak powiem, osiągalne. To nie jest teoria. Ja nie jestem zbyt, nie zbyt lubię teorii. Ja lubię proste, praktyczne rzeczy, które funkcjonują. Ja nie tylko chcę widzieć, co jest na kartce, chcę widzieć, że to jest naprawdę, że to działa. A tutaj, że Jezus przyszedł na świat, aby zbawić, Pismo Święte mówi nam, że On umarł na krzyżu za grzeszników i że trzeciego dnia, słuchaj, zmartwychwstał.
Amen.
I to zmienia wszystko. Dużo osób umiera. Dużo osób mówiło, powstanę. Ale tylko jeden powstał z grobu.
Amen.
Tylko jeden powiedział, ja po trzech dniach powstanę i wrócił z tego grobu. I ten grób jest pusty. A więc, kiedy Jezus powiedział, ja jestem drogą, to Jego słowo jest wiarygodne. Jeśli Twój Zbawiciel jeszcze jest w grobie, Jego słowo nie jest wiarygodne. Nasz Zbawiciel żyje!
Amen.
On zmartwychwstał i On wyciężył grób. A stąd wiemy, że Jego słowo jest wiarygodne.
Amen.
A więc, kiedy On coś obiecuje, możesz na to liczyć. Wiemy, jak to jest z obietnicami, prawda? Kiedy będą wybory? I zaczynają się obietnice, prawda? O, damy wam to i zrobimy to i zrobimy to i wszyscy mówimy. Prawda? Nie, już wiemy. To są puste obietnice. Ale Jezus Chrystus, o, to nie jest polityk. Nikt nie może oskarżać, że On był politykiem. I On powiedział, teraz otwórzmy Ewangelię Jana. Jeśli wiesz, że jesteś grzesznikiem i wiesz już, że nie możesz zbawić sam siebie, 4 rozdział, i wiesz, że nikt ciebie nie może zbawić, ani religia, ani żaden sakrament, ani żaden człowiek, że tylko Jezus Chrystus może ciebie zbawić. Posłuchaj tego, co powiedział Jezus do takiej kobiety ze Samarii. Rozdział 4, werset 10. Gdyby, Jezus jej odpowiedział, gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Pamiętaj, lubię proste rzeczy. To jest proste? Czy Jezus powiedział, słuchaj, najpierw musisz się uczyć 10 lat, musisz przestrzegać 121,5 przykazań, złamać 7,5% tego można i dopiero po śmierci, jeśli twoja rodzina będzie miła i będą robić dobre rzeczy dla ciebie, to jest szansa, że ja będę miał dobry humor i cię zbawię. Co to jest? To nie jest ani dobra wina, ani to nie jest proste. A to mówi, gdybyś znała dar Boży, czyli zbawienie jest darem, nie zapłatą, darem, i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, musisz wiedzieć, kim ja jestem. Jestem drogą, jedyną drogą. Ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Trzy rzeczy. Znać dar, wiedzieć, kto, kim jest Jezus, i po trzecie, poprosić o ten dar. Ktoś powie, nie, takie proste nie może być. Dlaczego nie? Miałem sąsiada kiedyś, który mi powiedział, dlaczego takie proste nie może być. Chyba on nie był wyjątkiem. Powiedział, proszę pana, gdyby był taki sposób, tak łatwy i prosty, oznaczałby, że mój sąsiad może być zbawiony tak samo jak ja? Przenigdy! Aha! Już kojarzę, już zaczynam zrozumieć twój stan, stan twojego serca. Czy ty uważasz, że ty jesteś godny tego, ale on nie? Tak jak faryzeusze. Czemu on jest celnikami, grzesznikami? Po co on z nimi siedzi? Prostota w Jezusie Chrystusie. Oby wszystko w świecie, w życiu było takie proste, prawda? Ale dzięki Bogu to jest proste. Najważniejsza rzecz jest najprostszą rzeczą. Bo jest przykład nawet, kiedy Jezus umierał, obok Niego z jednej strony był łotr i z drugiej strony był drugi łotr. A na początku obaj urągali Jezusowi, jest Synem Bożym, to ratuj siebie, ratuj nas i tak dalej, i tak dalej. A w tym momencie ten jeden łotr powie do drugiego, hej, czy ty Boga się nie boisz? Chociaż ty i ja słusznie umieramy, odbieramy służbę zapłaty za nasze uczynki, ale on nic złego nie zrobił i powiedział tak, panie, wspomnij na mnie, kiedy przyjdziesz do twojego królestwa.
Amen.
Co zrobił? Poprosi.
Amen.
Poprosi o dar. Wiedział, kim jest Jezus i wiedział, że on może dać taki dar. I poprosił.
Amen.
A najlepsza odpowiedź Jezusa. Jezus nie powiedział, teraz się zwracasz do mnie. Trzeba było kilka lat temu to zrobić. Teraz za późno, człowieku. Cwaniaku ty. Teraz kto chce zbawienie? Tak nie powiedział. Nie powiedział, do mnie nie wolno. Tu jest Jan i był Jan pod krzyżem, pamiętasz?
Tak.
Była Maria, matki za pod krzyżem. A Jezus nie powiedział, nie, do mnie nie wolno. Tu są moi reprezentanci. Do nich trzeba. Nie, tego nie powiedział. Nie zapytał, a ile dałeś na tacę w ciągu tego roku? Prawda? Czy kogo zabiłeś? Powiedz, ile razy zgrzeszyłeś? Czemu nie zapytał? A może Jezus znał jego serce?
Tak.
O? Bo gdyby ten człowiek nie był, gdyby on nie miał prawdziwego żalu, gdyby on tylko tak jak cwaniak, ratuj mnie, panie, to Jezus mógłby powiedzieć, ty, cwaniaku, ja znam ciebie, twoim sercu jest pełny, jest nienawiść, jest pycha, jest wszystko. Odejdź ode mnie. Ale Jezus znał jego serce i on zna twoje serce. I oznacza to, jeśli ty wiesz, jesteś brudny, grzeszny, niegodny i naprawdę żałujesz za swoje grzechy i nie chcesz pójść do piekła i chcesz mieć zbawienie na wieki wieku i wiesz, że na to nie zasługujesz, to wystarczy powiedz, Panie Boże, ratuj mnie, zbaw mnie. Ja nie jestem dobry, ale Ty jesteś dobry, zbaw mnie. A Jezus odpowiedział tak. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju.
Amen.
Powiedział to do jednego łotra. Nie do tamtego. Czemu? On też był zły. Czemu on nie mógł być zbawiony? Mógł być zbawiony, gdyby on się odwrócił, gdyby on żałował. A Jezus zbawił tego łotra natychmiast. Już. Miał pewność. Zbawienie to jest proste. Jeszcze jedną rzecz powiem. Kiedy mówię proste, nie mam na myśli łatwe. Jeśli myślisz, że proste oznacza łatwe, to nie mam tego na myśli. Kiedy mówię proste, mam na myśli nieskomplikowane. Nie trzeba być doktorem, żeby to zrozumieć. Kiedy mówię proste, mam na myśli, jeśli jesteś dzieckiem, możesz to zrozumieć. Kiedy mówię proste, mam na myśli, że jeśli to rozumiesz, to nie możesz się chwalić. Bo nie ma żadnej chluby w tym, żeby się przyznać do grzechu. Zbawienie jest proste, bo jest ono nieskomplikowane. Szukasz skomplikowanych rzeczy? Jest mnóstwo religii i tam jest wszystko skomplikowane. Chcesz zrozumieć, jak dziecko, jak zostać zbawiony? Przeczytaj Ewangelię Jana i zobaczysz. To jest proste. To nie jest łatwe, bo trzeba się pozbyć wszelkiej próżnej chwały. Trzeba się pozbyć wszelkiego samousprawiedliwienia się. Trzeba się pozbyć wszelkiej nadziei w każdej filozofii, religii, człowieku, we wszystkim i tylko ufać Jezusowi. I wiedzieć, że żadna zasługa twoja nie wchodzi w grę. A to nie jest łatwe. Jest proste, ale nie łatwe. Ale jeśli potrafisz się ukorzyć w ten sposób, Jezus powiedział, tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. I dał nam przykład, łotra nie wyrzucił. Jeśli kogoś miał wyrzucić, to jest tego łotra. I nie wyrzucił go, zbawił go. Możesz ty też dzisiaj zostać zbawionym,
amen,
jeśli zawołasz do Jezusa i poprosisz go o zbawienie.